Jak rozmawialiśmy z księdzem Michałem, jakie teksty biblijne byśmy dzisiaj chcieli usłyszeć, albo powinniśmy usłyszeć, z okazji i waszego bierzmowania, i z okazji wspomnienia świętego Erasma, to powiedziałem księdzu Michałowi, że jakie wybierze, takie będzie. I tak sobie pomyślałem, że niech Duch Święty rozsądzi, co powinniśmy dzisiaj usłyszeć. No i dzisiaj przysłał mi ksiądz Michał SMS-a, że te dwa czytania, jedno z Apokalipsy, drugie z listu do Rzymian, które przed chwilą słyszeliśmy. Przeczytałem sobie w domu te teksty i od tego chciałbym wyjść. Apokalipsa, 11 rozdział, to był pierwszy fragment. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Teraz, nie jutro, nie wczoraj, teraz, nie za jakiś czas, nie po naszej śmierci. Teraz, i to jest słowo, którego chciałbym się dzisiaj uczepić trochę. Teraz, to jest klucz do zrozumienia życia chrześcijańskiego. Teraz. Pan Bóg, jak był pytany przez Mojżesza, jakie jest twoje imię, to mówił: jestem. Nie byłem albo będę. Jestem. Teraz nastało zbawienie, potęga i moc i królowanie Boga naszego. Ważne jest tylko teraz. Jutro i wczoraj mają drugorzędne znaczenie. To nie znaczy, że są nieważne. My starsi to chcielibyśmy wejść we wczoraj, to co było, wspominać lubimy. A jak kiedyś to było fajnie, a jak kiedyś to było dobrze. Młodzi natomiast mają tendencję, żeby patrzeć w przyszłość, jak będzie, co zrobię, jak sobie załatwię, jakie wykształcenie zdobędę, jakie sobie życie ułożę. Jedno i drugie nie jest złe. Trzeba sięgać do historii, trzeba patrzeć w przyszłość, ale dla chrześcijanina jest ważne teraz. Ojciec Joachim Badeni, kiedy miał 92 lata, już nieżyjący, filozof, etyk, przeprowadził kiedyś, dał przy sobie przeprowadzić taki wywiad, rzekę, i zapytano go tak. Mówi w tym wywiadzie, mówi tak: przed kilkudziesięciu laty byłem duszpasterzem, ale dziś mnie to w ogóle nie interesuje. A co ojca interesuje, za pozwoleniem, zapytał redaktor. To, co tu i teraz. Ciekawe też, że w języku hebrajskim, na przykład, nie wiem, czy wiecie, na określenie nie używa się w ogóle czasownika być w czasie teraźniejszym, że jestem. Żyd żaden nie powie: ja jestem tutaj. Dlatego, że to słowo jest zarezerwowane dla Boga. I używa się takich okrężnych, różnych określeń na to, żeby powiedzieć, jaki jest aktualnie mój stan. Nie powie żaden Żyd: jestem dzisiaj tutaj, bo to jest słowo zarezerwowane dla Pana Boga. Dalej jesteśmy jeszcze w tej Ewangelii, w Apokalipsie świętego Jana, o które wybraliśmy dzisiaj jako pierwsze czytanie. I mama wasza dzisiaj, jak prosiła o bierzmowanie, powiedziała taką ciekawą rzecz o was, że znają wasze słabości, wasze upadki, wasze młodzieńcze różne sytuacje. To jest takie sięgnięcie do przeszłości. No, trzeba brać to pod uwagę, ale to jest niebezpieczne też. Bo dalej w Apokalipsie, w tym fragmencie, czytamy takie słowa. Oskarżyciel braci naszych został strącony. który oskarża nas dniem i nocą, świadom, że ma mało czasu. Właśnie diabeł będzie chciał to zrobić, żeby ci wmówić, że jesteś nic nie warty, że jesteś słaby, że sobie nie dasz rady, że i tak dalej. Masz grzechy, że w ogóle jesteś do niczego. To jest to sięgnięcie do przeszłości. On będzie oskarżał cię o to. Albo będzie ci mówił, patrząc w przyszłość, słuchaj, dasz sobie radę sam, jesteś zdolny, młody, bogaty i dasz sobie radę ze wszystkim sam. Będzie oskarżał. A święty Jan w Apokalipsie powie, on został strącony. Przestał istnieć na zawsze, mówi prorok Ezechiel. Słuchajcie, piekło jest rozbrojone. Ja kiedyś widziałem takiego chłopaka, chyba to było w którymś z pociągów, chyba jechałem do Krakowa, i miał koszulkę z takim kapitalnym napisem. Sobie zanotowałem to. Następnym razem, gdy diabeł wspomni twoją przeszłość, przypomnij mu jego przyszłość. Został strącony. No, nie trzeba się tego bać. No, nie powiem tak wprost, że nie trzeba się tego bać, bo można wpaść w jego knowania. Ja dzisiaj zapytam was za chwilę nie tylko o waszą wiarę zaszczepioną na chrzcie, ale pierwsze moje pytanie będzie pytaniem, czy odrzekasz się tego, który cię zwodzi. Który cię zwodzi. Jak ci nie będzie mógł wmówić, że sobie sam poradzisz ze wszystkim, to ci będzie przypominał twoje słabości. A jaki jest Bóg? Ja tutaj sięgnę do dzisiejszej Ewangelii, jeżeli pozwolicie, żebym, bo te słowa są bardzo ważne. Ewangelii, którą przeczytaliśmy dzisiaj, którą usłyszeliśmy, Jezus mówi tak. Na końcu, gdy przyjdzie jednak paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też zaświadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Paraklet, dziwne słowo. Parakletos, to znaczy inaczej adwokat. To jest ktoś, kogo się przywołuje, jak się nie jest w stanie samemu obronić. To się przywołuje kogoś, parakletos. I to słowo weszło do Ewangelii Janowej na określenie Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. Jezus cały czas uczniom mówi, że, co im mówi? Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. To już to może człowieka zapalić się czerwony świat. Ja jestem własnością świata. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Co to znaczy, że świat nas nienawidzi? Możemy sięgnąć do historii świętego Erasma, ale przecież nie będę opowiadał historii świętego Erasma z początków IV wieku. Chyba, że się ktoś historią interesuje, to może być dla niego ciekawe. Ale ja wam powiem historię współczesną. Chrześcijanie, o których Chrystus dzisiaj mówi, że nie są ze świata, wy, ja, my tu wszyscy, to jest grupa najbardziej prześladowana we współczesnym świecie. Wy tego nie czujecie, ja też nie. Tutaj idąc do bazyliki dzisiaj, nikt z was nie myślał, że mogą was zabić po drodze albo ktoś rzuci bombę, bo się zgromadzili chrześcijanie. Ale w kilkunastu krajach jest to możliwe. Ja przypomnę pewne dane. Jest taki portal Open Doors, który zajmuje się wspieraniem chrześcijan prześladowanych i stamtąd mam te dane. Od początku chrześcijaństwa, czyli od czasów apostolskich, do 2015 roku zginęło ponad 70 milionów wyznawców Chrystusa. Natomiast tylko w XX wieku zginęło 50 milionów chrześcijan. Od początku historii Kościoła do 2015 roku 70 milionów, a w XX wieku 50 milionów. W tym roku, wiecie, ile oddało ludzi życie za wiarę? 105 tysięcy. Co to oznacza statystycznie? To oznacza, że co 5 minut zabijany jest na świecie chrześcijanin za to, że jest uczniem Chrystusa. Statystycznie, bo że w tej chwili nikt nikogo nie zabija za przynależenie do Chrystusa. Statystycznie. W XXI wieku w 70 krajach na świecie ponad 300 milionów chrześcijan doświadcza rzeczywistego prześladowania i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę w Chrystusa. Wiecie, jaki kraj jest najbardziej niesprzyjający chrześcijanom i gdzie najgorzej się żyje chrześcijanom? Korea Północna. Tam za posiadanie Biblii w domu idzie się do łagrów albo skazuje się na śmierć. Drugim z kolei krajem jest Somalia, potem Jemen. Nawet wypisałem sobie charakterystykę życia tych chrześcijan w tych krajach. Oni idą do kościoła i nie wiedzą, czy wrócą do domu żywi, a idą. No i ksiądz Michał wybrał nam jeszcze jeden fragment w tym kontekście tego opowiadania o prześladowanych chrześcijanach. To jest jeszcze fragment z Apokalipsy. A oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. Skąd u nich taka siła? Pytam. Bo to nie są żarty, to nie są opowiadania sprzed kilkunastu wieków, z początku IV wieku, kiedy żył Erasm, Pankracy i inni. Nie, to są historie współczesnych nam ludzi, waszych rówieśników często. Skąd ich ta siła? Oni zwyciężyli dzięki krwi baranka. Jezus mówi dzisiaj: jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie będzie nienawidził wcześniej, pierwej. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Może nie was, w Jeleniej Górze, nie będą zabijać za to, że chodzicie do kościoła, jeżeli chodzicie. Jeżeli jesteście co niedzielę na Eucharystii, na słuchaniu Słowa Bożego. Bo to jest ten drugi fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy z listu do Rzymian. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie czy miecz, głód czy nagość? Nie, my w tym wszystkim odnosimy zwycięstwo dzięki Chrystusowi. I jeżeli ja mówię, że ważne jest tu i teraz, to dla was, kandydatów do bierzmowania, tamten moment jest tu i teraz, w tej chwili najważniejszy, bo dzięki modlitwie Kościoła i obecności Chrystusa otrzymacie Jego moc. On wam daje swoją moc, która wypływa z Jego krwi, bo On, żeby dać ducha, oddaje swoje życie. I chrześcijanie prześladowani w świecie tego doświadczają. Kiedyś w 1968 roku metropolita Ignatius w traktacie ekumenicznym na zjeździe w Uppsali powiedział takie słowa. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Bez Ducha Świętego, bez wykorzystania tej chwili, i my mamy w każdej chwili swego życia, teraz nastało zbawienie. Teraz Bóg do ciebie mówi. Teraz siebie daje, żeby twoja wiara nie bazowała na przeszłości, żeby nie znikła w przyszłości. Teraz się umacnia. To jest sakrament, to jest obecność Jezusa Chrystusa, który pozostał z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, najpełniej w Eucharystii, a także w sakramentach i w sakramencie bierzmowania, który dzisiaj macie otrzymać. Jak mogę jeszcze mówić, to wam chcę opowiedzieć ciekawą historię. Mogę jeszcze?
To rzeczywiście fakt, że my przyszliśmy dzisiaj tutaj z własnej woli i bardzo jesteśmy wam wdzięczni, bo niektórzy z waszych kolegów, koleżanek w ogóle o tym nie pomyśleli, machnęli ręką. I jesteśmy wam wdzięczni, bo to jest dawanie świadectwa też o Chrystusie. Ja wiem, że w szkole jest różnie, że te prześladowania, z którymi spotykają się chrześcijanie tam na Dalekim Wschodzie, czasami czy w Korei, można w jakiś sposób przełożyć to, że ktoś tam będzie się z ciebie śmiał, że idziesz do kościoła, że przygotowujesz się do bierzmowania. To samo jest z nami dorosłymi. To samo. Dawanie świadectwa dzisiaj tu u nas też nie zawsze jest łatwe, ale jesteście tutaj i szacunek wielki dla was. Tylko wykorzystajcie tę chwilę. Dlatego chciałbym wam opowiedzieć historię. Ja przywiozłem wam dzisiaj na pamiątkę tego naszego spotkania i sakramentu zdjęcie dziewczyny, pięknej dziewczyny, 19-letniej dziewczyny. Ma na imię Klara, Chiara Badano się nazywa, była Włoszką. Dali jej przydomek Luce, czyli światło. I ona miała taką pokusę w swoim życiu, żeby wychodzić w przyszłość, bo miała swoje plany i słusznie, bo każdy z nas musi mieć swoje plany. Ale ona wykorzystała chwilę. W ogóle jej historia jest taka, że urodziła się, kiedy rodzice już stracili nadzieję na jakiekolwiek dziecko. Mieli już sporo lat i wtedy im się urodziła Klara. Jej mama mówiła, że ona jest rzeczywiście wyrazem Bożej miłości. Jak była taką małym dzieckiem, to był taki zwyczaj u dzieci włoskich, że na święta pakowały swoje zabawki i oddawały część zabawek dzieciom biednym, z jakichś biednych rodzin, na święta jako prezent. I mała Klara rozdziela te swoje zabawki na jednej kupce piękne, nowe, którymi się lubiła bawić, i na drugiej kupce trochę zniszczone, stare, o których zapomniała. Bierze pudełko i które pakuje do pudełka? Te piękne, te, którymi się bawi. A mama mówi, Klara, no co ty robisz? Przecież to twoje najlepsze zabawki. A Klara mówi, mama, ale ja mam dać najbrzydsze tym dzieciom biednym, które nie mają? To się zapaliło światełko w głowie mamy i potem patrzyła, jak Klara wzrasta i staje się coraz bardziej dojrzałą chrześcijanką, bo w szkole podstawowej pani w pewnym momencie koleżankę skazała na kręczenie w kącie, bo coś tam porozrabiała, a Klara zgłasza się i mówi do pani nauczycielki, ja chcę tam uklęknąć razem z nią. Klara, przecież ty nic nie przeskrobałaś. Tak, ale jej będzie smutno samej. A potem mówiła, że najbardziej kocha ateistów, bo oni w ogóle nie znają miłości Boga i są najbiedniejsi ludzie na świecie. W szkole wcale jej nie szło łatwo. Musiała jedną klasę powtarzać. Potem spotkała się z ruchem Focolari, zresztą jej rodzice też należeli do tego ruchu takiego katolickiego Focolari. I w przyszłość patrzyła tak, że chciała być tenisistką, bo to była jej pasja życia. A drugim takim elementem ważnym dla niej to były jej włosy, które pielęgnowała i którymi się szczyciła. I podczas jednego z meczów nagle ból w ramieniu, no myślała, że nadwyrężyła, ale ból nie przechodzi, więc lekarz, no i potem diagnoza. Najgorsza forma raka kości. Dziewczyna 18 lat. Perspektywa, którą miała, prysła jak mydlana bańka. Szpital, leczenie, łóżko, sala, koleżanka obok, narkomanka, która też leży na tej samej sali. I ksiądz z parafii z grupą młodzieży, tej grupy, do której należała, idą do niej i mówią po drodze, ksiądz mówi, słuchajcie, no ale co my jej powiemy? Mówi, Klara, wszystko będzie dobrze, poklepiemy ją po ramieniu i mówimy, będzie dobrze. No i z takim drżeniem serca idą do tej sali, żeby cokolwiek tej Klarze powiedzieć, której ta przyszłość się trochę załamała, a okazuje się, że to ona ich pociesza. Ona jest rozpromieniona, chociaż widać w niej ból fizyczny, ale to ona ich pociesza. I to ona im nadaje sens swojemu cierpieniu. Ma taką moc i taką siłę, wykorzystując tu i teraz tę chwilę jej życia, która wydawać by się mogła, że przechodzi do przeszłości, że nie ma przyszłości. A Klara tu i ona w pewnym momencie mówi tak do lekarzy. Ja chcę oddać wszystkie swoje organy na przeszczep. Lekarze badają jej ciało, okazuje się, że jest zainfekowane komórkami rakowymi i nic z tego. To Klara mówi, to nic, przynajmniej mam serce, którym mogę kochać. W waszym wieku człowiek. Dlatego nazwali ją Luce, czyli światło, bo jej z oczu biło światło. A potem, kiedy już wiadomo, że odchodzi, że dni są policzone, kiedy się gromadzą wokół niej najbliżsi, koleżanki, koledzy, ona mówi tylko, żebyście na moim pogrzebie nie płakali, bo ja idę do nieba, ja idę do Jezusa. Tak mówiła. I rzeczywiście na pogrzebie śpiewali pieśni pełne radości, chwała na wysokości Bogu, nawet śpiewali, którą się śpiewa w uroczystości, bo ona tak chciała. A kiedy obcinała włosy, no bo wiadomo, ze względu na chemię, którą brała, to za każdym razem mówi, Jezu, to dla Ciebie. I obcinała te piękne włosy, które... I nie płakała, nie rozpaczała. Skąd ta siła? Skąd siła w ludziach, którzy oddają życie za Chrystusa, którzy w niedzielę idąc do kościoła nie wiedzą, czy wrócą do domu? Skąd siła w tej dziewczynie? Skąd, powiedzcie mi? Wyuczona? To jest wiara. Wiara człowieka. Ja znam ludzi, którzy mnie zawstydzają w mojej małej wierze czasami. Ale wykorzystują chwilę i to jest moment. Sakrament bierzmowania jest tym momentem, kiedy możecie wykorzystać chwilę, bo Jezus daje wam swego ducha. To nie jest tylko pobożna tradycja, że młodzież w wieku waszym przystępuje do bierzmowania. To jest moment, w którym Bóg chce umocnić to, co wasi rodzice zaszczepili wam we chrzcie. Wiarę, bo wiara daje moc. Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, czy miecz, głód, czy nagość? We wszystkim odnosimy zwycięstwo i to jest siła chrześcijaństwa. To jest siła chrześcijaństwa. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. Nawet gdyby wam ktoś próbował to wmówić, że każda religia jest dobra, że wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie. Moc jest tylko w Jezusie Chrystusie, który daje swego ducha. O tym czytaliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Uwierzcie mi w to. Ja będę za chwilę prosił wraz ze wszystkimi tutaj o to, by Ojciec Niebieski w każdym z was zobaczył Jezusa Chrystusa, swego Syna, namaszczonego, stąd będziecie namaszczeni, bo Bóg widzi w was swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego macie od momentu Chrztu Świętego. Wykorzystajcie chwilę, nie zmarnujcie tej chwili. Proszę was o to i o to się będę dla was modlił. A teraz czas na to pytanie o to, czy odrzekacie się tego, który chce was zwodzić i oskarżać, i czy wierzycie w tego, który daje wam moc i siłę.